J.R.R. Tolkien, liść, dzieło Nigla. Żył sobie kiedyś człowieczek imieniem Nigl, którego czekała długa podróż. Nie chciał wyjeżdżać, tak naprawdę sama myśl o wyjeździe wydawała mu się wstrętna. Podróż była jednak konieczna. Wiedział, że kiedyś trzeba będzie ją rozpocząć, ale nie spieszył się z przygotowaniami. Nigl był malarzem, niezbyt wprawdzie znanym, co wynikało także i z faktu, że zawsze miał mnóstwo innych zajęć. Nie przepadał za nimi, ale robił je całkiem dobrze, kiedy nie mógł się od nich uwolnić, co jego zdaniem zdarzało się aż nazbyt często. W ojczyźnie Nigla obowiązywały raczej surowe prawa. Były także i inne przeszkody. Na przykład sam Nigl bywał czasami po prostu leniwy i nie robił w ogóle nic. Był także na swój sposób dobry. Znacie ten rodzaj dobroci, który o wiele częściej sprawia przykrość niż popycha do działania, prawda? A kiedy wreszcie zaczynał coś robić, bynajmniej nie powstrzymywało go to od narzekania, przeklinania, głównie na siebie, i tracenia cierpliwości. Pomimo to pomagał często swemu sąsiadowi, panu Periszowi, który był kulawy. Czasami pomagał także ludziom mieszkającym dalej, jeśli przyszli i poprosili go o pomoc. Od czasu do czasu przypominał sobie także o podróży i zaczynał się pakować w bardzo sobie chaotyczny sposób. Nie malował wówczas zbyt wiele. Miał gotową pewną liczbę płócien. W większości były one zbyt wielkie i zbyt ambitne jak na jego możliwości. Nigl należał do tych malarzy, którzy liście malują lepiej od drzew. Spędzał zbyt wiele czasu nad pojedynczym liściem, próbując uchwycić jego kształt, połysk, blask kropli wody na jego krawędzi. Lecz chciała namalować całe drzewo i wszystkie jego liście, tak podobne, a przecież tak różne. Jeden obraz szczególnie go niepokoił. Rozpoczął się od liścia kołysanego wiatrem. Liść zmienił się w drzewo, drzewo rosło, rozpościerając niezliczone gałęzie i wypuszczając fantastyczne korzenie. Pojawiały się dziwne ptaki, wiły gniazda wśród gałęzi i nimi też trzeba było się zająć. Później wokół drzewa i poza nim, widoczny przez szczeliny wśród listowia i gałęzi, rozpostarł się kraj. Widać było cień maszerującego lasu i błysk przykrytych śniegiem górskich szczytów. Nigl stracił zainteresowanie innymi obrazami lub przystawiał je i przybijał do krawędzi wielkiego płótna. Szybko stało się ono tak ogromne, że musiał używać drabiny, po której biegał w górę i w dół, tu zrywając skrawek płótna, tam kładąc smugę farby. Gdy ktoś przychodził do niego z prośbą, wydawał się całkiem uprzejmy, choć czasem bawił się leżącymi na stole ołówkami. Nieuważnie słuchał, co do niego mówiono. Cały czas myślał o wielkim płótnie stojącym w wysokiej szopie, którą specjalnie w tym celu zbudował w ogrodzie, w tej części, gdzie niekiedy uprawiał ziemniaki. Lecz nie potrafił przestać być życzliwym. Chciałbym mieć nieco silniejszą wolę, mówił czasem sam do siebie, mając na myśli to, że chciałby, aby kłopoty innych ludzi nie sprawiały mu przykrości. Jednak przez długi czas nikt mu tak naprawdę nie przeszkadzał. W każdym razie powinienem skończyć ten obraz, mój prawdziwy obraz, nim będę musiał wyruszyć w tę przeklętą podróż, mawiał. Zaczynał bowiem pojmować, że podróży nie można odkładać w nieskończoność. Obraz powinien już przestać rosnąć, a praca nad nim powinna zacząć dobiegać do końca. Pewnego dnia Nigel stał przed obrazem i przyglądał mu się niezwykle uważnie i bezstronnie. Nie potrafił uświadomić sobie, co ma o nim myśleć, i żałował, że nie ma przyjaciela, z którym mógłby o tym porozmawiać. W tej chwili swoje dzieło uważał za całkowicie niezadowalające, a jednocześnie bardzo piękne. Jakby było jedynym naprawdę pięknym obrazem na świecie. Tak bardzo pragnął zobaczyć samego siebie wychodzącego do pracowni, poczuć klepnięcie po ramieniu, usłyszeć słowa wypowiedziane z oczywistą szczerością. Absolutnie wspaniałe. Wyraźnie widzę, o co ci chodzi. Tylko tak dalej i nie martw się niczym. Dostaniesz stypendium i będziesz miał wszystko, czego potrzebujesz. Ale stypendium nie było. Natomiast jedną rzecz widział Nigel jasno. Dokończenie obrazu będzie wymagało skupienia i pracy. Ciężkiej, nieprzerwanej pracy. Zakasał rękawy i zaczął się skupiać. Przez wiele dni próbował nie martwić się niczym. Jednak przeszkód zrodziło się niespodziewanie wiele. Nastąpiły awarie w domu. Musiał zasiąść jako ławnik w sądzie w miasteczku. Przyjaciel z daleka zachorował. Pana Parisza powaliło lumbago. Ciągle przychodzili goście. Była wiosna, chcieli wypić herbatę we wsi. Nigel mieszkał w ładnym, niewielkim domu, dość daleko od miasta. Przeklinał ich w głębi serca, lecz nie mógł zaprzeczyć, że zostali zaproszeni przez niego dawno temu, w zimie, kiedy odwiedzanie sklepów i nawiązywanie znajomości przy herbacie jeszcze nie było przeszkodą. Próbował stać się twardszy. Bez skutku. Na wiele próśb nie miał odwagi odpowiedzieć nie, bez względu na to, czy traktował je jako obowiązki, czy nie. Musiał zrobić mnóstwo rzeczy. Niektórzy goście napomykali, że ogród jest raczej zaniedbany, co może spowodować wizytę inspektora. Oczywiście tylko niewielu wiedziało o obrazie, lecz gdyby nawet wiedzieli, wszyscy prawdopodobnie nic by się nie zmieniło. Wątpię, czy sądziliby, że obraz ma jakiekolwiek znaczenie. Ośmielę się twierdzić, że nie był naprawdę dobry, choć może miał dobre fragmenty. Drzewo w każdym razie było dziwaczne, zupełnie wyjątkowe na swój sposób. Tak jak sam Nigel, choć był on także zwykłym, szarym człowieczkiem. W końcu czas Nigla stał się naprawdę cenny. Znajomi z miasteczka przypomnieli sobie, że ten szary ludzik ma odbyć kłopotliwą podróż i niektórzy zaczęli się zastanawiać, kiedy ją wreszcie rozpocznie. Zastanawiali się też, kto otrzyma dom i czy ogród będzie lepiej utrzymany. Przyszła jesień, wietrzna i deszczowa. Mały malarz pracował w szopie. Stał na drabinie, usiłując uchwycić blask zachodzącego słońca na ośnieżonych szczytach gór, które błyszczały na lewo od koniuszków liści rosnących na jednej z gałęzi drzewa. Wiedział, że będzie musiał wyruszyć wkrótce, może na początku przyszłego roku. Powinien już kończyć obraz, a przecież były fragmenty, gdzie do tej pory zaledwie naszkicował część tego, o co mu chodziło. Usłyszał pukanie do drzwi. — Proszę! — powiedział ostro i zszedł z drabiny. Stał na podłodze, machając pędzlem. Przyszedł jego sąsiad, Parisz, jak jego jedyny prawdziwy sąsiad. Wszyscy inni mieszkali daleko. Mimo to Nigel niezbyt lubił Parisza. Częściowo dlatego, że ciągle był on w kłopotach i potrzebował pomocy. A także dlatego, że nie obchodziło go malarstwo, za to był bardzo krytyczny w kwestiach ogrodniczych. Kiedy Parisz patrzył na ogródek Nigla, co zdarzało się często, zauważał głównie chwasty, a kiedy patrzył na jego obrazy, co zdarzało się rzadko, widział tylko szare i zielone pasma oraz czarne linie, które wydawały mu się bezsensowne. Nie wahał się wspomnieć o chwastach, sąsiedzki obowiązek, lecz unikał wydawania opinii o obrazach. Uważał to za bardzo uprzejme i nie zdawał sobie sprawy, że nawet jeżeli był uprzejmy, to na pewno niewystarczająco. Pomoc przy chwastach i być może pochwała obrazów z pewnością byłyby lepsze. No więc, Parrish, o co chodzi? Zapytał Nigel. Nie powinienem ci przeszkadzać, wiem, odpowiedział Parrish, nie patrząc na obraz. Jesteś oczywiście bardzo zajęty. Nigel zamierzał powiedzieć coś takiego sam, ale nie wykorzystał szansy. Burknął tylko tak. Ale nie mam się do kogo zwrócić, kontynuował Parrish. Rzeczywiście, zgodził się Nigel i westchnął. Było to jedno z tych cichych westchnień, które są całkiem niesłyszalnym, prywatnym komentarzem do rozmowy. Co mogę dla ciebie zrobić? Żona od kilku dni choruje i zaczynam się niepokoić. I wiatr zerwał połowę dachówek z dachu, woda leje się do sypialni. Chyba powinienem wezwać lekarza i murarzy, ale na nich czeka się długo. Myślałem, że masz może trochę zbędnego drewna i płótna. Po prostu, żeby załatać dach i pomóc mi na dzień lub dwa. Teraz spojrzał na obraz. Ojej, powiedział Nigel, ale pech. Mam nadzieję, że żona ma tylko katar. Zaraz przyjdę i pomogę ci znieść ją na dół. Bardzo dziękuję, rzekł chłodno Parrish, ale to nie katar, to gorączka. Nie kłopotałbym cię katarem. Poza tym ona i tak leży w łóżku na dole. Nie mogę biegać w górę i w dół z tacami. Nie z moją nogą. Widzę, że rzeczywiście pracujesz. Przepraszam, że ci przeszkadzałem. Miałem nadzieję, że mógłbyś poświęcić trochę czasu i pojechać po doktora, znając moją sytuację. I po murarzy też, jeśli rzeczywiście nie masz zbędnych płócien. Oczywiście, powiedział Nigel, choć na końcu języka miał zupełnie inne słowa. Serce zmiękło mu po prostu, choć nie czuł nic. Mógłbym pojechać do miasta. Pojadę, jeśli rzeczywiście się martwisz. Martwię się. Bardzo się martwię. Szkoda, że jestem kulawy, powiedział Parrish. Nigel pojechał. Zrozumcie, czuł się niezręcznie. Parrish był jego jedynym sąsiadem. Inni ludzie mieszkali daleko. Nigel miał rower. Parrish nie miał i nie mógł jeździć. Parrish był kulawy, naprawdę kulawy. I sztywna noga często bardzo go bolała. O tym powinno się pamiętać tak samo, jak i o jego kwaśnej minie i jękliwym głosie. Oczywiście, Nigel malował obraz i miał mało czasu, by go ukończyć. Wydaje się jednak, że z tym powinien liczyć się nie Nigel, lecz Parrish. Parrish jednak nie liczył się z obrazami, a Nigel nie mógł tego zmienić. Do diabła z tym, powiedział do siebie, wyprowadzając rower. Było zimno, wiał wiatr, światło dnia zanikało. Koniec roboty na dziś, pomyślał Nigel. I całą drogę albo klął w myślach, albo wyobrażał sobie pociągnięcia pędzla na górach i otaczających je pełnych liści gałęziach, które po raz pierwszy wyobraził sobie na wiosnę. Palce drgały mu na kierownicy. Teraz, kiedy wyszedł z szopy, wiedział dokładnie, jak pokazać lśniące gałęzie otaczające daleki widok gór. Jednak głęboko w sercu czuł coś podobnego do strachu. Strachu, że nie będzie miał już okazji nigdy tego spróbować. Znalazł doktora, zostawił też wiadomość dla murarzy. Biuro było zamknięte, a murarz poszedł do domu grzać się przy kominku. Nigel przemógł na wskroś i sam się zaziębił. Doktor nie wyruszył tak szybko, jak uczynił to Nigel. przyjechał następnego dnia, co było zgodne z jego zwyczajami i miał już teraz dwoje pacjentów w sąsiednich domach. Nigel leżał w łóżku z wysoką gorączką, a w jego głowie i na suficie pojawiały się wspaniałe wzory liści i powikłanych gałęzi. Nie sprawiła mu przyjemności wiadomość, że pani Parrish miała jedynie katar i już wstaje z łóżka. Odwrócił się twarzą do ściany i pogrążył w liściach. Jakiś czas pozostał w łóżku. Wiał silny wiatr. Zerwał jeszcze parę dachówek z dachu Parrisha i kilka z domu Nigla. Jego dach też zaczął przeciekać. Murarze nie przychodzili. Nigel przez kilka dni niezbyt się o to troszczył. Potem wydostał się z domu na poszukiwanie jedzenia. Nie miał żony. Parrish nie przychodził, padał deszcz i bolała go noga. A jego żona zajęta była wycieraniem podłogi i zastanawianiem się, czy ten Nigel nie zapomniał przypadkiem zawiadomić murarzy. Gdyby chciała coś pożyczyć, wysłałaby Parrisha, ale nie chciała i Nigel pozostawiony był sam sobie. Mniej więcej pod koniec tygodnia, zataczając się, Nigel znów poszedł do szopy. Usiadł i patrzył na obraz, ale tego dnia nie pojawiły mu się ani wzory liści, ani widok gór. Mógł malować dalekie tło piaszczystej pustyni, ale po prostu nie miał na to siły. Następnego dnia czuł się już o wiele lepiej. Wspiął się na drabinę i zaczął malować. Obraz właśnie wciągnął go znowu, gdy ktoś zapukał do drzwi. Cholera, powiedział Nigel, lecz równie dobrze mógł powiedzieć uprzejmie, proszę wejść, bo drzwi i tak się otworzyły. Tym razem pojawił się w nich wysoki mężczyzna, zupełnie obcy. To prywatna pracownia, powiedział Nigel. Zajęty jestem, wynoś się. Jestem inspektor budowlany, odpowiedział mężczyzna, trzymając legitymację w wyciągniętej ręce tak, by Nigel mógł ją przeczytać z drabiny. O, powiedział Nigel. Dom waszego sąsiada jest w kiepskim stanie, stwierdził inspektor. Wiem, odparł Nigel. Zostawiłem informację dla murarzy już dawno temu, ale nie przyszli. Potem byłem chory. Rozumiem, ale teraz już jesteście zdrowi. Ale nie jestem murarzem. Parrish powinien złożyć skargę w Radzie Miejskiej i otrzymać pomoc konieczną w nagłych wypadkach. Wszyscy zajęci są większymi zniszczeniami niż te tutaj. W dolinie była powódź i wiele rodzin musiało naprawiać domy. Pozostali bez dachu nad głową. Powinniście pomóc sąsiadowi w wykonywaniu prowizorycznych napraw i nie dopuścić, by likwidacja zniszczeń była tak kosztowna. Takie jest prawo. Macie tu mnóstwo materiału. Drewno, płótno, wodoodporne farby. Gdzie? Zapytał oburzony Nigel. Tu! Odparł inspektor, wskazując na obraz. Mój obraz! Krzyknął Nigel. Tak właśnie przypuszczałem, powiedział inspektor. Domy są ważniejsze, tak mówi prawo. Ale nie mogę. Nigel nie zdążył powiedzieć nic więcej, bowiem w tym momencie wszedł drugi mężczyzna. Był bardzo podobny do inspektora, wyglądał niemal jak jego bliźniak, wysoki, ubrany na czarno. Proszę za mną, powiedział. Jestem szofer. Nigel, potykając się, zszedł z drabiny. Gorączka zdawała się wracać, było mu zimno, miał zawroty głowy. Szofer? Szofer? Wyjąkał. Jaki szofer? Wasz i waszego pojazdu, odparł mężczyzna. Pojazd został zamówiony dawno temu, w końcu przybył. Czeka, zaczynacie dzisiaj swoją podróż. A więc tak, powiedział inspektor. No, musicie jechać, ale źle zaczynać podróż, zostawiając niedokończoną pracę. W końcu będziemy mogli zrobić teraz jakiś użytek z tego płótna. Mój Boże, powiedział biedny Nigel i zaczął płakać. Jeszcze go nie skończyłem. Nie skończyłem, powiedział szofer. No więc z nim skończono, przynajmniej o tyle, o ile was to dotyczy. Wychodźcie. Nigel wyszedł całkiem spokojnie. Szofer nie zostawił mu czasu na pakowanie, twierdząc, że powinien zrobić to wcześniej i że mogą spóźnić się na pociąg, więc Nigel zdążył tylko złapać w holu małą torbę. Znalazł w niej pudełko z farbami i szkicownik z rysunkami. Nie było w niej ani jedzenia, ani ubrania. Zdążyli jednak na pociąg. Nigel był zmęczony i bardzo śpiący. Kiedy wepchnięto go do przedziału, ledwie się orientował, co się wokół niego dzieje. Nie troszczył się o nic. Zapomniał, gdzie ma jechać i po co. Pociąg ruszył niemal natychmiast w głąb ciemnego tunelu. Nigel ocknął się na wielkiej, mrocznej stacji. Wzdłuż peronu szedł zawiadowca. Nie krzyczał nazwy stacji, lecz imię. Wołał – Nigel! Nigel wysiadł w pośpiechu i zorientował się, że w przedziale została jego mała torba. Odwrócił się, ale pociąg zdążył odjechać. – A, tu jesteście – powiedział zawiadowca. – Tędy. – Co, nie macie bagażu? – No, powinniście iść do przytułku. Nigel poczuł się bardzo źle i zemdlał na peronie. Wezwano karetkę i przewieziono go do szpitala przy przytułku. Opieka wcale mu się nie podobała. Dostawał gorzkie lekarstwa. Urzędnicy i obsługa byli wrodzy, milczący i surowi. Nie widywał nikogo oprócz bardzo nieprzyjemnego doktora, który czasami go odwiedzał. Przypominało to bardziej więzienie niż szpital. Kazano mu ciężko pracować w stałych godzinach, przy kopaniu, w stolarni, przy malowaniu surowych desek na jeden spokojny kolor. Nie wypuszczano go na zewnątrz, a wszystkie okna wychodziły na podwórko. Trzymano go w ciemnościach przez długie godziny. Aby mógł myśleć, tak mówiono. Tracił poczucie czasu. Nie czuł się ani trochę lepiej, jeśli sądzić po tym, że nic mu nie sprawiało już przyjemności. Nawet sen. Na początku, przez pierwsze stulecie, przekazuje tylko jego wrażenia. Bezsensownie martwił się przeszłością. Leżąc w ciemnościach, powtarzał nieustannie. Ach, szkoda, że nie odwiedziłem Parisza tego dnia, kiedy zaczął wiać wiatr. Przecież chciałem. Łatwo byłoby naprawić pierwsze obluzowane dachówki. Wtedy pani Parrish może by się nie przeziębiła. Wtedy może i ja bym nie zachorował. I może mógłbym pracować tydzień dłużej. Lecz z czasem zapomniał, na co potrzebny był mu ten tydzień. Jeśli o czymkolwiek jeszcze myślał, to jedynie o szpitalnych pracach. Planował je, zastanawiając się, jak szybko uda mu się naprawić skrzypiące deski podłogi, zawiasy w drzwiach, nogę od stołu. Prawdopodobnie był użyteczny, choć tego nikt mu nigdy nie powiedział. Być może wcale nie z tego powodu przetrzymywano go tak długo. Może czekali, aż mu się polepszy. Polepszy według jakichś ich medycznych kryteriów. W każdym razie biedny Nigel nie czerpał z życia przyjemności, przynajmniej taką, jaką znał. Nie bywał wesoły. Nie można jednak zaprzeczyć, że zaczynał coś czuć. Może spokojną satysfakcję, mdłą jak chleb, a nie słodką jak dżem. Podejmował pracę na dźwięk dzwonka i odkładał ją równo z dzwonkiem, uporządkowaną, czekającą na podjęcie we właściwym czasie. Pracował teraz całkiem sporo i porządnie wykańczał najdrobniejsze nawet zadania. Nie miał wolnego czasu, wyjąwszy samotność sypialni. A jednak był jego panem. Wiedział dokładnie, co ma robić. Nie czuł pośpiechu. Był spokojniejszy, a w chwilach odpoczynku naprawdę odpoczywał. Wtedy nagle zmienili godziny pracy, wyrzucili go ze stolarni. Kazali po prostu kopać, dzień po dniu. Przyjął to zupełnie spokojnie. Długo trwało, nim zupełnie nieświadomie zaczęły mu się przypominać dawne przekleństwa. Kopał, aż grzbiet zaczął mu pękać. Ręce stały się jedną otwartą raną i czuł, że nie zdoła już podnieść następnej łopaty. Nikt mu nie podziękował, lecz przyszedł lekarz i obejrzał go. Koniec pracy, powiedział. Całkowity odpoczynek. W ciemności. Ningl leżał w zupełnym mroku, całkowicie odpoczywając. Nic nie myślał i niczego nie czuł. Mógł leżeć tak przez godziny i lata, bez żadnej różnicy. I nagle usłyszał głosy, lecz inne niż te, które słyszał dotychczas. Mogła to być rada medyczna, może sąd odbywający się blisko, niemal w zasięgu ręki, w sąsiednim pokoju, przy otwartych drzwiach, choć nie było widać żadnego światła. A teraz przypadek Nigla, powiedział głos. Brzmiał groźnie, groźniej niż głos lekarza. Jakiś problem? Zapytał drugi głos. Ten można byłoby nazwać uprzejmym, choć niełagodnym. Był to głos władczy, brzmiał jednocześnie pocieszająco i smutno. Jakieś kłopoty z Niglem? Przecież miał serce. Tak, lecz nie pracowało ono właściwie i można byłoby podejrzewać, że w ogóle nie miał głowy. Zaledwie myślał. Zauważcie, ile stracił czasu, nawet się nie bawiąc. Nigdy nie przygotował się do podróży. Był całkiem zamożny, a przyjechał jak biedak i trzeba było go ulokować w skrzydle przeznaczonym dla nędzarzy. Obawiam się, że to beznadziejny przypadek. Myślę, że powinien tu jeszcze zostać. Prawdopodobnie to by mu nie zaszkodziło, powiedział drugi głos. Lecz oczywiście to tylko nic nieznaczący człowieczek. Nie chciał być nikim wielkim. Nie był nigdy specjalnie silny. Spójrzmy do akt. Tak, jest trochę rzeczy przemawiających na jego korzyść. Być może, powiedział pierwszy głos. Ale niewiele ich zostaje po dokładnym sprawdzeniu. Więc oto one, powiedział drugi głos. Był z usposobienia malarzem. Niezbyt dobrym oczywiście, lecz jednak. Jego liść ma szczególny wdzięk. Bardzo troszczył się o liście, po prostu dla nich samych, lecz nigdy nie sądził, że czyni go to kimś ważnym. Nie ma w aktach wzmianki, by próbował usprawiedliwić tym, nawet wobec samego siebie, zaniedbania w rzeczach nakazanych przez prawo. Więc nie powinien zaniedbywać ich tak często. Mimo wszystko odpowiedział na wiele wezwań. Niewielki procent, tylko te łatwiejsze i nazwał je przeszkodami. W aktach ciągle pojawia się to słowo. Wyraz z mnóstwem skarg i idiotycznych przekleństw. To prawda, rzekł głos drugi. Lecz jemu rzeczywiście wydawały się przeszkodami. No, biedaczyna. I jeszcze jedno. Nigdy nie spodziewał się nagrody. Jak wielu podobnych do niego to nazywa. Jego jest przypadek Perisza, tego, który przybył wcześniej, później. Był sąsiadem Nigla. Nigdy nie kinął dla niego palcem. Rzadko okazywał też wdzięczność. W aktach nie ma jednak nawet wzmianki, by Nigl spodziewał się wdzięczności. Wydaje się, że w ogóle o tym nie myślał. Tak. To jest coś, powiedział pierwszy głos. No ale niewiele. Sądzę, że zgodzisz się, iż Nigel często po prostu zapominał. Zapominał, że zrobił coś dla Parisza, jak tylko już to zrobił. A jednak mamy tu ostatni raport, powiedział drugi głos. O tej jeździe rowerem w deszczu. Położyłbym na to nacisk. Wydaje się oczywiste, że było to prawdziwe poświęcenie. Nigel podejrzewał, że zaprzepaszcza ostatnią szansę ukończenia obrazu. Podejrzewał także, że Parrish niepotrzebnie się martwi. Sądzę, że podkreślasz zbyt mocno ten fakt, powiedział pierwszy głos. Choć ostatnie słowo należy oczywiście do ciebie. Oczywiście to twoje zadanie, jak najkorzystniej interpretować fakty. Czasami na to zasługują. Co zaproponujesz? Myślę, rzekł drugi głos, że ten przypadek pozwala na nieco łagodniejsze traktowanie. Nigel pomyślał, że nigdy nie słyszał czegoś tak wielkodusznego. Łagodniejsze traktowanie. Brzmiało jak wspaniały dar, jak zaproszenie na królewską ucztę. I nagle Nigel się zawstydził. Myśl, że jego sprawę potraktowano jako nadającą się do łagodniejszego traktowania, przygniotła go. Sprawiła, że poczuł się zażenowany. Jakby otrzymał publiczną pochwałę, wiedząc, jak wszyscy, że jest ona niezasłużona. Ukrył rumieńce pod szorstkim kocem. Zapadła cisza. Nagle pierwszy głos odezwał się do Nigla, bardzo blisko. — Słyszałeś? — zapytał. — Tak — odparł Nigel. — Masz coś do powiedzenia? — Czy możecie opowiedzieć mi o Parrishu? — poprosił Nigel. — Chciałbym zobaczyć go znowu. Mam nadzieję, że nie jest bardziej chory. Czy możecie wyleczyć jego nogę? Bardzo cierpi z tego powodu. I proszę, nie martwcie się o niego i o mnie. Był bardzo dobrym sąsiadem. Sprzedawał znakomite ziemniaki, bardzo tanio, co oszczędzało mi mnóstwo czasu. Rzeczywiście? Zdziwił się pierwszy głos. Miło mi to słyszeć. Znowu zapadła cisza. W tej ciszy Nigel usłyszał oddalające się głosy. Dobrze, zgadzam się. Powiedział pierwszy głos z daleka. Pozwólmy mu przejść do następnego stadium. Jeśli nie masz nic przeciwko temu, już jutro. Nigel obudził się i odkrył, że zasłony w oknach zostały zdjęte i jego pokoik jest pełen światła. Wstał i przy łóżku znalazł wygodne ubranie zamiast szpitalnego uniformu. Po śniadaniu lekarz obejrzał jego poranione ręce, posmarował jakąś maścią i od razu wyleczył. Dał Niglowi wiele dobrych rad i butelkę wzmacniającego lekarstwa w razie potrzeby. Późnym rankiem dostał też ciastko i szklankę wina. Możecie pójść na stację, powiedział lekarz. Zawiadowca się o was zatroszczy. Żegnajcie. Nigel wyśliznął się przez frontowe wejście i zamrugał nagle oślepiony. Słońce błyszczało tak jasno. Spodziewał się spaceru przez duże miasto, odpowiadające rozmiarom stacji, ale miasta nie było. Stał na szczycie pustego, zielonego wzgórza, omiatanego rześkim wiatrem. W pobliżu nie dojrzał nikogo. W dole, u stóp wzgórza, błyszczały dachy stacji. Pomaszerował raźno, ale bez pośpiechu. Zawiadowca zauważył go natychmiast. — Tędy, proszę! — powiedział i zaprowadził Nigla na peron, na którym stał bardzo przyjemny, niewielki, lokalny pociąg. Jeden wagon, mała lokomotywa, błyszczące, czyste, nowo pomalowane. Wyglądały, jakby była to ich pierwsza podróż. Również peron sprawiał wrażenie nowego. Szyny błyszczały, ławki były pomalowane na zielono, podkłady pachniały wspaniale świeżą smołą rozgrzaną promieniami słońca. Wagon był pusty.
A dokąd ten pociąg jedzie, panie zawiadowco? Zapytał nagle Nigel.
Myślę, że sami jeszcze nie są pewni, odpowiedział zawiadowca. Ale na pewno dojedzie. I zamknął drzwi. Pociąg ruszył natychmiast. Nigel opadł na ławkę. Lokomotywka pykała, ciągnąc wagon poprzez głęboki wykop o stromych, zielonych ścianach przykrytych błękitnym niebem. Po niedługim, jak mu się wydawało, czasie rozległ się gwizd, zaskrzypiały hamulce i pociąg stanął. Nie było stacji, nie było żadnego napisu, jedynie schody prowadzące na zielony nasyp. A na szczycie schodów furtka w starannie przyciętym żywopłocie. Stał przy niej jego rower, a może tylko podobny. W każdym razie żółciła się przypięta do ramy tabliczka, na której wielkimi literami napisano Nigel. Nigel otworzył drzwiczki, wskoczył na rower i potoczył się na zboczem nasypu w ciepłych promieniach wschodzącego słońca. Szybko spostrzegł, że dróżka, którą jechał na początku, znikła i jedzie teraz po wspaniałej trawie. Była zielona i gęsta, a przecież pamięta każde źdźbło i widać je było wyraźnie. Wydawało mu się, że pamięta taką trawę, że widział ją gdzieś, kiedyś, a może tylko śnił o niej? Kształty terenu też były znajome. Tak, stawał się teraz poziomy, jak powinien, a teraz znowu zaczynał się wznosić. Pomiędzy słońce a Nigla wkradł się zielony cień. Nigel spojrzał w górę i spadł z roweru. Przed nim stało drzewo. Jego drzewo, skończone. Jeśli możecie nazwać tak drzewo, które żyje, którego liście się rozwijają, a gałęzie rosną i kołyszą się na wietrze, który Nigel tak często czuł, którego tak bardzo się domyślał, który tak często i bezskutecznie próbował malować. Spojrzał na drzewo, wolno podniósł ręce i rozłożył je szeroko. Oto dar, powiedział. Mówił o swej sztuce i o jej dziele, ale użył tego słowa najzupełniej dosłownie. Chodził w koło, patrząc na drzewo. Rosły na nim liście, nad którymi tak ciężko pracował, a wyglądały raczej tak, jak je sobie wymarzył, niż jak je wykonał. Były też i inne, te, o których jedynie myślał i te, o których mógłby pomyśleć, gdyby tylko miał nieco więcej czasu. Nie było na nich żadnych napisów, były to po prostu śliczne liście, lecz jednocześnie można było określić je tak dokładnie jak dni w kalendarzu. Te najpiękniejsze i najbardziej charakterystyczne, najlepsze przykłady stylu Nigla były na pewno stworzone przy współpracy Parrisha. Nie było innego sposobu, by się tu znalazły. Na gałęziach drzewa ptaki budowały swe gniazda. Zadziwiające ptaki, jak one śpiewały. Dobierały się parami, wysiadywały młode, pisklęta, uczyły się fruwać i wkrótce odlatywały do lasu. Właśnie wtedy, gdy na nie patrzył. Dopiero teraz spostrzegł las, który był tu także, rozpościerając się po obu stronach drzewa i niknąc w dali. A szczyty gór błyszczały na horyzoncie. Potem Nigel obrócił się w stronę lasu. Nie dlatego, że drzewo go zmęczyło. Zadomowiło się teraz w jego pamięci. Był świadom jego i jego wzrostu nawet wtedy, gdy na nie nie patrzył. Kiedy odszedł, odkrył zdumiewającą rzecz. Las, oczywiście, był dalekim lasem, ale można było zbliżyć się i nawet wejść doń i nie tracił on nic ze swego szczególnego piękna. Nigdy przedtem nie był w stanie pójść w głąb, nie zmieniając go w zwykłe otoczenie. Dodawało to sporo atrakcji spacerom po tej ziemi, bowiem gdy szedłeś, rozpościerały się przed tobą nowe perspektywy. Mogłeś je dwoić i troić, mnożyć zachwyty. Mogłeś odchodzić coraz dalej i dalej i mieć cały kraj w ogrodzie lub na obrazie, jeśli wolicie tak to nazywać. Mogłeś iść coraz dalej i dalej, lecz prawdopodobnie nie w nieskończoność. W tle były bowiem góry. Wydawało się, że nie należą one do obrazu. Może tylko łączą go z czymś zupełnie innym, czymś całkowicie różnym, błyszczącym spoza drzew, z innym obrazem. Nigel spacerował, lecz nie była to zwykła włóczęga. Rozglądał się wokoło uważnie. Drzewo było skończone, choć z nim nie skończono. Po prostu inna droga ku temu, co zdarza się zwykle, pomyślał. Lecz w lesie wiele było niedokończonych miejsc, które ciągle wymagały pracy i namysłu. Nic już nie wymagało zmiany, nic z tego, co istniało, nie było złe. Lecz przecież trzeba było kontynuować pracę aż do końca. W każdym przypadku Nigel był doskonale świadom tego końca. Usiadł pod dalekim drzewem, odmianą wielkiego drzewa, które było, a w każdym razie po kilku korektach mogło być również niepowtarzalne i zaczął się zastanawiać, gdzie zacząć pracę, gdzie ją skończyć i ile czasu mu na nią potrzeba. Nie potrafił jednak opracować planu. Oczywiście, powiedział, potrzebuję Parrisha. Ziemia, drzewa, rośliny mają swoje tajemnice, które on zna, a ja nie. To miejsce nie może stać się moim prywatnym parkiem. Potrzebuję pomocy i rady. Powinienem był wcześniej o tym pomyśleć. Podniósł się i podszedł do miejsca, od którego zadecydował się zacząć pracę. Zdjął marynarkę. Nagle w małej, osłoniętej dolince, ukrytej przed ludzkim wzrokiem, zobaczył rozglądającego się wokół i raczej oszołomionego człowieka. Opierał się na łopacie i widać było, że nie bardzo wie, co robić. Nagle rozpoznał go. Parrish! Zawołał. Parrish zarzucił łopatę na plecy i podszedł do Nigla. Ciągle trochę utykał. Nie odzywali się do siebie. Po prostu skinęli głowami, tak jak to mieli w zwyczaju, mijając się w alejce. Lecz tym razem szli, ramię w ramię. Bez słów doskonale się zgodzili, gdzie ma stanąć dom, a gdzie urządzić ogród, który wydawał się potrzebny. Gdy już pracowali razem, okazało się, że teraz Nigel był lepszy w organizowaniu pracy i wykonywaniu planów. Zdumiewające. To Nigel bardziej przejmował się budownictwem i ogrodnictwem, podczas gdy Parrish z zachwytem przyglądał się drzewom, a szczególnie drzewu. Pewnego dnia Nigel był zajęty sadzeniem żywopłotu, a Parrish obok leżał na trawie, obserwując uważnie piękny żółty kwiat rosnący obok. Już dawno Nigel zasadził ich wiele wśród korzeni drzewa. Nagle Parrish spojrzał w górę, twarz błyszczała mu w słońcu i uśmiechnął się. To wspaniałe, powiedział. Naprawdę nie powinienem tutaj być. Dziękuję ci za te kilka słów w mojej obronie.
Nonsens, odpowiedział Nigel.
Nie pamiętam, co powiedziałem, ale z pewnością było to za mało.
Wcale nie. Wyciągnęli mnie znacznie wcześniej.
To drugi głos, wiesz. On mnie tu przysłał. Powiedział, że prosiłeś, żeby mnie zobaczyć.
Zawdzięczam to więc tobie.
Nie, zawdzięczasz to drugiemu głosowi.
Obaj zresztą mu to zawdzięczamy.
I dalej mieszkali i pracowali razem, nie wiem jak długo. Nie ma sensu zaprzeczać, że czasami się kłócili, szczególnie gdy obaj byli zmęczeni. Na początku zdarzało im się męczyć. Przypomnieli sobie, że obaj mają lekarstwo. Każda butelka miała na nalepce ten sam napis. Kilka kropel wpuścić do wody ze źródła. Używać przed odpoczynkiem. Znaleźli źródło w środku lasu. Tylko raz, dawno temu, Nigel wyobraził je sobie, ale nigdy go nie namalował. Teraz spostrzegł, że zasila ono połyskujące jezioro i jest źródłem pożywienia dla wszystkiego, co rosło na tej ziemi. Kilka kropel uczyniło wodę nieco gorzką, odświeżającą jednak i dodającą sił, również w głowie robiło się wtedy jaśniej. Po wypiciu odpoczywali samotnie, a potem znów pracowali razem i już się nie kłócili. Nigel myślał o cudownych nowych roślinach i kwiatach, a Parrish zawsze wiedział dokładnie, jak je zasadzić i gdzie będą najlepiej rosły. Przestali potrzebować lekarstwa na długo, nim się skończyło. Parrish już nie utykał. Im bardziej ich praca zbliżała się do końca, tym więcej czasu poświęcali na spacery, oglądając drzewa i kwiaty, światła i kształty i położenie swojej krainy. Czasami śpiewali razem, lecz Nigel odkrył, że coraz częściej spogląda w stronę gór. Nadszedł czas, gdy dom w dolinie, ogród, trawnik, las, jezioro były niemal ukończone. W sobie tylko właściwy sposób. Wielkie drzewo rozkwitło w pełni.
Powinniśmy skończyć dziś wieczorem, powiedział Parrish pewnego dnia.
Później będziemy mogli pójść na naprawdę długi spacer. Wyruszyli następnego dnia i szli aż do samego krańca. Oczywiście nie było go widać, nie było granicy, płotu, ściany, lecz wiedzieli, że doszli do krawędzi swego świata. Zobaczyli mężczyznę wyglądającego na pasterza. Szedł ku nim w dół po pokrytych trawą zboczach gór.
Chcecie przewodnika? Zapytał. Chcecie iść?
Na chwilę cień rozdzielił Nigla i Parrisha, bo Nigel wiedział, że chce i w pewnym sensie powinien pójść, a Parrish nie chciał i nie był jeszcze na to gotowy.
Muszę poczekać na żonę, powiedział Parrish do Nigla.
Będzie samotna. Spodziewam się, że zechcą wysłać ją do mnie kiedyś, kiedy będzie już gotowa i kiedy ja przygotuję się na to. Skończyliśmy dom, taki, jaki potrafiliśmy zbudować i chciałbym go jej pokazać. Będzie mogła go urządzić, uczynić bardziej przytulnym. Spodziewam się, że także polubi nasz kraj.
Obrócił się do pasterza.
Jesteś przewodnikiem? Czy mógłbyś powiedzieć, jak nazywa się to miejsce?
Nie wiesz? Zdziwił się mężczyzna. To kraina Nigla, to obraz Nigla. Przynajmniej w większości. Część to także ogród Parrisha.
Obraz Nigla, krzyknął zaskoczony Parrish. Ty wymyśliłeś to wszystko, Nigl? Nie myślałem, że jesteś taki mądry. Dlaczego mi nie powiedziałeś?
Próbował, powiedział pasterz. To ty nie chciałeś patrzeć. Wtedy miałeś tylko płótno i farby, a ty chciałeś załatać nimi dach. To właśnie to, co wraz z żoną nazywaliście głupstwem Nigla albo mazaniną.
Ale wtedy wyglądało to zupełnie inaczej i nieprawdziwie, powiedział Parrish.
Wtedy był to tylko cień, ale mógłbyś zobaczyć nawet cień, gdybyś tylko pomyślał, warto spróbować.
To ja nie dałem ci tej szansy, powiedział Nigel. Nie próbowałem nigdy wyjaśnić. Nazywałem cię stary robal. Czy to ma teraz jakieś znaczenie?
Mieszkaliśmy i pracowaliśmy razem. Los mógł kierować nami inaczej, ale nie mógł lepiej.
Mimo to obawiam się, że powinienem pójść.
Przypuszczam, że spotkamy się znowu.
Musi być jeszcze wiele rzeczy, które potrafimy robić razem.
Do zobaczenia.
Potrząsnął ręką Parrisha. Była to dobra, mocna, uczciwa dłoń. Odwrócił się na chwilę i spojrzał za siebie. Kwiaty wielkiego drzewa lśniły jak płomienie, a ptaki fruwały ponad nim śpiewając.
Uśmiechnął się, ukłonił Parrishowi i odszedł z pasterzem.
Odszedł nauczyć się wszystkiego o owcach i halach.
Odszedł, by patrzeć na niebo szersze i bardziej błękitne i iść wyżej, coraz wyżej, w góry.
Nie wiem, co zdarzyło się z nim później. Nawet mały Nigel w swym starym domku mógł szkicować góry, wychodziły w świat jego obrazu, lecz co leży poza nimi, wiedzą tylko ci, którzy je przekroczyli.
Myślę, że był to tylko głupi mały człowiek, powiedział radca Tompkins. Naprawdę bezwartościowy, żadnego pożytku dla społeczeństwa.
Nie wiem, odpowiedział Atkins, który nie był nikim ważnym, po prostu nauczycielem.
Nie jestem pewien, co znaczy, to zależy, co rozumiesz przez pożytek.
Bez pożytku praktycznego czy ekonomicznego, powiedział Tompkins.
Odważę się powiedzieć, że można było zrobić z niego użyteczne kółko w mechanizmie społecznym, gdybyście wy, nauczyciele, znali swoją robotę.
Ale nie znacie. I stąd biorą się tego rodzaju bezużyteczni osobnicy.
Gdybym to ja rządził tym krajem, potrafiłbym znaleźć pracę, do której on i jemu podobni się nadają. Zmywanie naczyń w kuchni komunalnej, czy też coś podobnego i sprawdzałbym, czy robią to dobrze. Jeśli nie, zrobiłbym z nimi porządek.
Z nim już dawno zrobiłbym porządek.
Zrobić porządek? To znaczy, że kazałbyś mu zacząć podróż przed jego czasem?
Tak, jeśli upierasz się przy tym starym, nic nieznaczącym określeniu. Przepchnąć przez wielki tunel na wysypisko śmieci, to miałem na myśli.
Więc sądzisz, że malarstwo nie jest nic warte?
Oczywiście malarstwo bywa użyteczne, jednak nie jego malarstwo.
Jest ogromne pole do działania dla śmiałych, młodych ludzi, nie bojących się nowych idei i nowych metod, lecz nie ma żadnego dla takich staromodnych bzdur.
Marzenia na jawie.
Nie potrafiłby zaprojektować plakatu reklamowego, nawet gdyby zależało od tego jego życie.
Marnowanie czasu na liście i kwiaty.
Raz zapytałem go, po co?
Odpowiedział, że sądzi, że to ładne.
Uwierzycie w to? Ładne.
Co?
Odżywcze i płciowe organa roślin?
Powiedziałem mu to, lecz nie umiał odpowiedzieć.
Głupiec, robił z siebie wariata.
Robił, zgodził się Atkins.
Tak, biedny ludzik. Nigdy niczego nie skończył. Oczywiście, kiedy odszedł, z jego płócien zrobiono lepszy użytek. Jednak nie jestem tego taki pewien, Tompkins. Pamiętasz to wielkie, którego użyli do naprawy zrujnowanego domu w sąsiedztwie po burzach i powodzi? Znalazłem jego fragment wyrwany, leżący na polu. Był zniszczony, ale czytelny. Szczyt gór i gałąź pełna liści. Ciągle mam w głowie ten widok. Masz gdzie? Zdziwił się Tompkins. O czym wy w ogóle mówicie? Zapytał Perkins, próbując zaprowadzić spokój. Atkins bowiem mocno się zaczerwienił. Nie warto o tym mówić, powiedział Tompkins. Nie wiem, po co w ogóle zaczęliśmy tę rozmowę. Nie mieszka w mieście. Nie, zdenerwował się Atkins. Mimo to miałeś na oku jego dom. Dlatego przychodziłeś, gadałeś i kpiłeś z niego, gdy pił herbatę. No więc masz teraz jego dom i jeszcze jeden w mieście, więc nie zazdrość mu imienia. Mówimy o Niglu, jeśli chcesz wiedzieć, Perkins. Biedny mały Nigl. W ogóle nie wiedziałem, że malował. W ten sposób prawdopodobnie po raz ostatni wymieniono imię Nigla w rozmowie. Jednak Atkins przechował ocaloną część obrazu. W końcu zgniła, ale jeden liść pozostał nietknięty. Atkins oprawił go, później ofiarował nawet Muzeum Miejskiemu. Długo jeszcze liść, dzieło Nigla, wisiał w kącie zauważany przez niewielu. W końcu muzeum spłonęło i liść wraz z Niglem poszedł w zapomnienie w swojej dawnej ojczyźnie. To naprawdę okazało się użyteczne, powiedział drugi głos. Na wakacje, dla odprężenia, odzyskuje się pełnię sił i nie tylko. Dla wielu jest to najlepsze wprowadzenie w góry. Działa cuda w niektórych przypadkach. Coraz częściej ich tam wysyłam. Niewielu musi wrócić. No właśnie, rzekł pierwszy głos. Powinniśmy jakoś nazwać ten kraj. Coś proponujesz? Zawiadowca zrobił to już jakiś czas temu, wiesz? Pociąg do Nigel Parish gotów do odjazdu. Tak mówi od dawna. Nigel Parish. Zawiadomiłem ich obu. I co powiedzieli? Śmieli się. Góry dźwięczały ich śmiechem.